wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym rozpoczynamy Naukąt. Oczywiście, jeżeli wtorek, to Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś moim gościem doktor habilitowany Wojciech Pacuski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i mamy rozmawiać o dosyć specyficznym materiale, no właśnie, który zapewne, jakbyśmy powiedzieli ten najbardziej popularny, to wszyscy by zrobili, a no znamy, ale jakbyśmy mieli się wgryzać w szczegóły, to już mniej.
Znamy. No pewnie państwo wszyscy znają grafen, tak? Natomiast pewnie nie wszyscy wiedzą, że takich materiałów o strukturze plastra miodu no są setki, jeśli nie tysiące. I one wszystkie są w zasadzie bardzo interesujące, a tym bardziej są interesujące, im bardziej dostajemy je w tej wersji takiej rzeczywiście o grubości monoatomowej. Natomiast no, nie tak łatwo jest je wyprodukować. Tego dotyczy nasza praca.
No tak, o grafenie w pewnym momencie zrobiło się bardzo głośno, bo miał to być taki nasz polski, piękny, wizjonerski projekt. Co się z nim stało, to chyba nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo nasza rozmowa w zupełnie innym kierunku ma podążać.
Nie, no nie, to muszę bronić, że ten grafen się cały czas rozwija i na świecie, i w Polsce są ciągle pomysły na wykorzystanie. Zresztą no, potrzebujemy różnych klocków, żeby zbudować taką dwuwymiarową elektronikę. Więc grafen, można powiedzieć, że był po prostu pierwszym klockiem i bez pozostałych elementów no, nie tak wiele mógł zrobić, ale jak skompletujemy ich znacznie więcej, to się okaże, że różne do tej pory otrzymane technologie będą przydatne.
Dlaczego te dwuwymiarowe kryształy właśnie o tej charakterystycznej strukturze plastra miodu są tak ciekawe?
One są bardzo ciekawe, dlatego że elektrony w takich kryształach są rzeczywiście bardzo silnie związane w płaszczyźnie. No mówimy, że to są takie dwuwymiarowe elektrony i w związku z tym mają zupełnie inne właściwości niż takie elektrony w kryształach objętościowych, które no, mogą się poruszać w każdą stronę. Zresztą już jakby dwuwymiarowość pokazała swoją siłę, na przykład kiedy ruszyła moja technologia wzrostu, o której jeszcze pewnie za chwilkę opowiem, wytworzono gaz takich dwuwymiarowych elektronów i zmierzono kwantowy efekt Hola, który no, teraz po kilkudziesięciu latach dał nam no, ogromną rewolucję w układzie jednostek SI. I właśnie precyzja pomiarów jest zagwarantowana tym, że tam elektrony są dwuwymiarowe, chociaż nie są jeszcze one w materiałach dwuwymiarowych, tylko po prostu na powierzchni pomiędzy dwoma kryształami udało się wtedy zrobić. A tutaj będziemy mieli materiały, które są od samego początku dwuwymiarowe. Czy możemy liczyć na no, znacznie po prostu większą precyzję i lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje z elektronami.
Jak tego typu materiały były wytwarzane do tej pory?
Wytwarzanie materiałów dwuwymiarowych odbywało się przez eksfoliację. No już bardzo dawno temu ludzie pisali ołówkiem, prawda, ścierając grafit i dostając płatki grafenu i co zabawne, że ta technologia no, do dzisiaj w zasadzie jest najlepszą technologią. To znaczy, że ciągle te właśnie eksfoliowane z kryształu objętościowego płatki grafenu mają najlepsze właściwości elektryczne i na nich te właśnie kwantowe efekty wychodzą najlepiej w transporcie. No i podobnie też z wszystkimi innymi materiałami dwuwymiarowymi. Też wiele z nich w ogóle w przyrodzie jakby istnieje w formie kryształów objętościowych i można nawet taki kryształ gdzieś tam znaleziony w kopalni po prostu eksfoliować, czyli no, przykleić do tego niego taśmę, oderwać, ewentualnie jeżeli to będzie za grube, no to jeszcze raz przykleić taśmę, rozerwać i tak kilka razy jak to pocinimy, dostajemy coś, co już jest grubości takiej monoatomowej. I to zasadniczo daje najlepsze właściwości i elektryczne, i optyczne. I bardzo, bardzo trudno jest przemysłowo wymyślić coś, co by doganiało tę technologię. No ale z drugiej strony takie odrywanie oczywiście nie jest w pełni kontrolowane i trudno mieć ogromne powierzchnie. Raczej to są takie płatki, które tam no może człowiek dostrzeże gołym okiem, ale no nie są to w rozmiarach waferów używanych w przemyśle półprzewodnikowym.
Ogromne powierzchnie w tym wypadku? Jakie to są wielkości? Takie, do których chcielibyśmy dojść?
No, chcielibyśmy mieć kilkucalowe wafery, czyli byśmy chcieli mieć kilkunastocalowe, także do kilkudziesięciu centymetrów. No, procesory teraz są robione na waferach o średnicy 45 centymetrów, tak? I powiedzmy, no, może gdyby nie iść w produkcji procesorów, to aż tak dużych nie potrzebujemy, no ale coś takiego porównywalnego, no średnica kilkunastu centymetrów byłaby satysfakcjonująca dla większości technologii.
Co się zmieniło w ostatnim czasie? Bo mamy pewien przełom w produkcji tych, no właśnie, tych materiałów, który możemy chyba powiedzieć, że wydarzył się właśnie między innymi na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
No tak, uczymy się teraz, jak takie materiały zamiast eksfoliować, to hodować i jak do tej pory, no właściwości tych hodowanych materiałów, to za to się zabrano już kilka lat temu, ale były no dużo, dużo gorsze niż eksfoliowanych. I no właśnie nam udało się znaleźć przyczynę tego, tych marnych właściwości optycznych. Mianowicie podłoża, które były do tego używane, nie były wystarczająco gładkie i nie były wystarczająco dobrymi izolatorami. Więc wybraliśmy najlepsze na świecie, takie produkowane w Japonii, podłoże z azotku boru. Niestety musieliśmy je eksfoliować, także to jest taki jeszcze taki drobny element, którego nie potrafimy się jeszcze pozbyć, ale mam nadzieję, ponieważ pracę też w wielu miejscach, także u nas na Uniwersytecie nad tym, no, niedługo będzie można to też wyhodować, taki azotek boru, ale na razie wzięliśmy taki eksfoliowany. No i na nim napyliliśmy metodą epitakcji związek molekularnych, czyli po prostu takiego grzania różnych pierwiastków, które są skierowane, znaczy te gielki są skierowane w stronę podłoża, czyli tutaj to było na przykład selen i molibden, one się spotykają na tej powierzchni. No i jeżeli się zapewni dobre warunki wzrostu, a właśnie to podłoże zapewniło znakomite warunki wzrostu, to kryształ może wyrosnąć no, znakomitej jakości i to się udało potwierdzić metodami spektroskopii. Czyli patrząc na świecenie, na odbicie światła w niskich temperaturach, zobaczyliśmy bardzo ostre linie spektralne i co najważniejsze, bo tutaj jakby cały czas goniliśmy tylko te technologie, powiedzmy, eksfoliowane, ale jest jeden aspekt, którym no, udało się pobić to przynajmniej o rząd wielkości, wszystkie możliwe rekordy, to jest jednorodność, bowiem eksfoliowane płatki, no jakoś tam są naprężane, jak się je układa, to jakieś bąble się robią i one nigdy nie są na ogromnych obszarach identyczne. A nawet no, trzeba powiedzieć, że no, dramatycznie się różnią. Tak? Czyli gdyby chcieć no, budować jakieś urządzenie albo jakieś systematyczne badania robić, to w każdym punkcie byśmy jakby napotykali na troszeczkę inny materiał. Natomiast ten nasz na ogromnych obszarach, no, gdzie się nie pojedzie, jest identyczny. Po prostu tak dokładnie identyczny, że aż trudno w to uwierzyć. O rząd przynajmniej wielkości lepiej niż jakikolwiek publikowany, a ze dwa rzędy wielkości lepiej. Większa ta jednorodność niż taka typowa, powiedzmy, otrzymana z eksfoliowanych płatków. Już na początku badań. Także to jest to, co możemy uzyskać dzięki hodowli, że na ogromnych waferach będziemy mieli identyczny materiał, a teraz także i materiał o tej samej jakości, co eksfoliowany. No, można myśleć o kolejnych krokach technologicznych, do czego to doprowadzi.
Nie dość, że będą mogły być zapewne już niedługo produkowane, te kryształy na coraz większych powierzchniach zapewne, to no właśnie, te właściwości optyczne dzięki temu też będą zupełnie inne, będą lepsze?
Znaczy, no, eksfoliowane płatki są no, tak znakomite w tej chwili właśnie też dzięki temu azotkowi boru, tylko no, trzeba mechanicznie wtedy składać takie kanapki, no to właściwości tych płatków są rzeczywiście niesamowite, więc wydaje się, że no, trudno powiedzieć, do czego by miały być potrzebne jeszcze lepsze, aczkolwiek no zwykle tak jest, że jak się znajduje jeszcze lepszy materiał, to się odkrywa jeszcze ciekawszą fizykę, bo widać jeszcze więcej rzeczy i człowiek sobie robi jeszcze większe nadzieje, do czego by to nie mogło posłużyć. Ale w tej chwili najważniejsze to jest umieć zrobić duże jednorodne i wydaje się, że właśnie otworzyliśmy drogę, że to już jest jednorodne i otworzyliśmy drogę, żeby to było naprawdę duże.
To ostatnia część wtorkowego Naukontu. Cały czas moim gościem jest dr Wojciech Pacuski. Cały czas rozmawiamy o tych niezwykle ciekawych materiałach przyszłości, czy już teraźniejszości?
No myślę, że to jednak są materiały przyszłości, bo budujemy cegiełki, które no dopiero w przyszłości będą się składać w coś większego. Więc grafen jest takim świetnym przewodnikiem w tej układance materiałów dwuwymiarowych. Te materiały, nad którymi pracuję, są półprzewodnikami, czyli to jest taki odpowiednik, powiedzmy, w obecnej elektronice, to jest odpowiednik jakiegoś krzemu, czy arsenku galu, czy azotku galu. W szczególności, no ja najbardziej się zajmuję takimi, które dobrze oddziałują ze światłem. I tutaj taka ciekawostka, że to się przejawia tym, że taką warstewkę atomowej grubości nałożoną na jakąś powierzchnię, no na coś przezroczystego, widać gołym okiem. Gdybyśmy jeden z tych składników, molibden, nałożyli metal, to jeszcze nie byłoby zupełnie lustro, nie zauważylibyśmy. Drugi składnik byśmy nałożyli oddzielnie, selen, też byśmy nic nie zobaczyli w takiej grubości. A połączone tworzą związek, który tak silnie działuje ze światłem, że go nawet widzimy. Co ma no, bardzo dużo zalet, bo można wtedy rzeczywiście być pewnym, gdzie no, powiedzmy to światło na przykład zostanie zaabsorbowane, tak, w jakiejś tam fotowoltaice, czy w innych zastosowaniach, czy w jakichś detektorach, gdzie chcemy no, bardzo precyzyjnie wiedzieć, gdzie zatrzymamy foton, tak, czyli gdzie zatrzymamy to światło.
Czy my już w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie te materiały będą mogły znaleźć zastosowanie, albo czy już znajdują zastosowanie?
Grafen ma już jakiś takich, troszkę takich niszowych zastosowań, ale raczej widzę właśnie potęgę w tym, żeby zbudować znacznie więcej klocków i w zasadzie można myśleć o budowie całej elektroniki od początku, ale no oczywiście tutaj konkurencja w obecnej technologii krzemowej jest bardzo wysoka, więc tak naprawdę pewnie bardziej realistyczne jest nie myśleć, że zrobimy urządzenia, które dzisiaj dobrze działają i zrobimy jeszcze trochę lepiej, tylko że no w ogóle będziemy mogli zrobić urządzenia, których dzisiaj się w ogóle nie da zrobić, tak? Bo nie da się zrobić tak małych właśnie jednoatomowych, tak małych rzeczy o jednoatomowej grubości, które no dobrze działają, prawda? Obecne materiały, jak robimy coraz mniejsze, coraz cięższe, no to w pewnym momencie tracą swoje właściwości. A te materiały no właśnie od samego początku są monoatomowe. Także to daje taki powiedzmy limit tego, co można w ogóle zrobić z miniaturyzacją, prawda? Żeby mieć kompletne no, urządzenia czy kompletne materiały, a atomową grubość. Więc wydaje mi się, że tak czy siak ludzkość będzie musiała do tego punktu dojść i okazuje się, że w obrębie tych materiałów dwuwymiarowych jest tak dużo i nadprzewodników i feromagnetyków, ferelektryków, także w zasadzie wszystkie urządzenia elektroniczne, które się dzisiaj robi, no można by robić w wersji dwuwymiarowej. I no, no jesteśmy na takim etapie no, poznawania tak, tych klocków i myślę, że jeszcze zejdzie z kilkadziesiąt lat, nim jakieś realnie urządzenie będzie z tego zrobione.
Ale czy to jest taki etap typowo naukowo-badawczy? Czy są jakieś głosy, no właśnie, od wielkich korporacji technologicznych, które... No, my to tak lubimy powiedzieć, że to przecież te duże firmy ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Chin dyktują nam teraz to, co się dzieje w elektronice. Czy te duże, wielkie koncerny też gdzieś zerkają w tą stronę i próbują coś działać? Czy to na razie jest, no właśnie, tylko i wyłącznie taka rzecz dla naukowców, którzy działają sobie na różnych uniwersytetach?
A czy rzeczywiście jest dosyć dużo firm, ale małych, które się tym zajmuje. I no oni dostarczają, no te katalogi są imponujące. Muszę przyznać, że jak sam się zacząłem tym zajmować, to z zazdrością patrzyłem do katalogu tych firm. Oni nie tylko właśnie mieli eksfoliowane materiały, ale hodowane na wiele sposobów i zdjęcia były bardzo zachęcające, także tam przez ileś czasu to ciężko było zrobić coś lepszego niż to, co oni w tej chwili oferowali. Natomiast no to są małe firmy i trudno powiedzieć, czy one by się utrzymały bez zainteresowania naukowców. Także duże firmy, o ile w ogóle wchodzą w takie technologie, na przykład Samsung od bardzo dawna, nawet w latach 90., jak jeszcze kojarzyliśmy tą firmę z jakimiś niezbyt wysokiej jakości tam urządzeniami, to już wtedy bardzo dużo Samsung inwestował w elektronikę i w różne badania i bardzo wysokiej jakości materiały tutaj czasami trafiały, takie półprzewodnikowe. I widziałem, że no, różnymi kropkami kwantowymi, strukturami kwantowymi lubią też się zainteresować. Także no, na konferencjach czasami spotyka się ich przedstawicieli, którzy wskazują, co by chcieli uzyskać. I to są takie czasami dla nas dosyć egzotyczne rozmowy, bo to są takie rozmowy, powiedzmy, ile by kosztowało wyprodukowanie tam prawda, jakiejś tam ilości, nie wiem, kilograma dajmy na to tego materiału, a my tam produkujemy jakieś, no nawet nie miligramy, prawda, często tego.
Skoro ten przełom w tych badaniach się wydarzył, to czy my już wiemy, jakie są następne kroki?
No, na razie udało się pokazać, że tym optymalnym podłożem jest azotek boru i wyhodować pierwszy z materiałów, z wielu materiałów, który czeka na wyhodowanie. Okazało się po chwili, że już drugi wcale tak łatwo nie poszedł, także pracuję w tej chwili nad drugim, ale na pewno to zajmie nam przynajmniej jeszcze kilka miesięcy. No ja liczę, że to jednak nie będzie się opierało na mojej inwencji, że ludzie z całego świata przeczytają naszą pracę i równolegle zaczną pracować nad tym, bo to jest tak dużo do zrobienia, że gdybym ja miał tylko nad tym pracować, to jeszcze kilkanaście lat. Ale konkurencja jest ogromna, to znaczy w innych technologiach produkcji i w ogóle no, w pomysłach, jak usprawniać tego typu materiały i tego typu struktury. I jakby tutaj tych grup jest pracujących, jest no nie wiem, kilkaset przynajmniej takich dobrych grup na świecie i co kilka dni w zasadzie wychodzi jakiś no, znakomity artykuł, który naprawdę zadziwiający. Także myślę, że jeżeli chociaż kilka czy kilkanaście z tych grup zdecyduje się na hodowanie na tym azotku boru, no to będzie mi bardzo ciekawą konkurencję. No przede wszystkim różne materiały, to trzeba będzie opracować, to powiedzmy, nie wiem, pewnie ze dwa lata jeszcze zajmie, czy trzy, a potem struktury, tak, czyli nie, powiedzmy, jak się eksfoliuje, no to można tam, nie wiem, kilka warstwek sobie złożyć, a w takiej maszynie jak moja, deptaksji związek molekularnych, no to pisze się program, który tam będzie zmieniał, jakie pierwiastki mają lecieć i nie wiem, można zrobić taką super sieć, czyli sieć złożoną z, nie wiem, z setek czy tysięcy warstw, czyli można sobie wyobrazić, że powstaną w ten sposób jakby z dwuwymiarowych materiałów. Znowu zrobimy materiały trójwymiarowe, ale one już zupełnie nie będą podobne do tych dwuwymiarowych, bo to będą takie poprzetykane warstewki tych materiałów dwuwymiarowych. Także to jest taka bardzo ciekawa perspektywa, która no dopiero się w tej chwili otworzyła. Znaczy, żeby bez tych badań byłoby bardzo ciężko to robić.
Gdybyśmy chcieli, panie doktorze, po więcej informacji, albo gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, no właśnie, jak to wygląda? Gdzie po więcej informacji?
No, zdecydowanie zapraszam do zajrzenia do naszego artykułu w Nanoletters, który właśnie kilka dni temu się ukazał. Artykuł jest typu otwartego dostępu, także każdy może tam wejść choćby z domu. Tam są bardzo ładne zdjęcia naszych warstw i co ciekawe, że to są także zdjęcia przekrojowe. Mimo, że tu jest grubość, to jest monowarstwa, to jednak można zrobić przekrój, można zrobić zdjęcie tego przekroju. Tylko jest bardzo cienkie oczywiście. Uprzedzam.
Ja widziałem i zachęcam, bo jest to naprawdę fascynujące. Doktor habilitowany Wojciech Pacuski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem w dzisiejszym Naukoncie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.